Bracia i siostry, żyjemy naprawdę w czasach ostatecznych i Słowo Boże wypełnia się na naszych oczach. Proroctwa, które są zapisane zarówno w Starym i Nowym Testamencie, wypełniają się na naszych oczach. Wielu ludzi w tym czasie, Biblia mówi, że utracą pierwszą miłość, zgasną, utracą pierwszą miłość, a ich przychodzenie do zboru będzie tylko takim przychodzeniem, religijnym przychodzeniem. Kogoś takiego diabeł może nawet poklepać po ramieniu i tak, o to mi chodzi. Diabeł będzie się cieszył, kiedy człowiek żyje właśnie w taki sposób, kiedy w nim nie ma życia, kiedy w nim nie ma tej pierwszej miłości do Boga, kiedy nie ma Bożego życia i pierwszej miłości, a Pan chce, aby z naszego serca płynęła ta miłość, z czystego serca, abyśmy mieli naprawdę bliską więź z Chrystusem i to każdy z nas może pielęgnować i każdy z nas może naprawdę ją mieć w dużej, bardzo dużym stopniu, w większości. To naprawdę od nas zależy, dlatego że Bóg jest zawsze gotowy, aby otworzyć swoje serce dla nas, ale problem zazwyczaj jest po drugiej stronie. Człowiek nie zawsze jest gotowy, aby otworzyć swoje serce dla Jezusa. Jest wiele rzeczy, które gasi tę miłość. Wiele rzeczy, które czyni człowieka takim obojętnym. Bardzo często są to nawet nasze jakieś obowiązki, praca, coś, co odciąga od czytania Bożego Słowa, od modlitwy. Ja jestem przekonany, że zgodnie z tym, jak jest napisane w jednym z psalmów, że praca człowieka może trwać od rana nawet do wieczora, ale wówczas człowiek może chodzić naprawdę z Bogiem. Żeby w tej pracy, w tym, co ja robię, w tym, co czynię, aby się nie zatracić, ale by Pan Jezus Chrystus był zawsze pierwszy. Noe chodził z Bogiem. To nie oznacza, że Noe tylko żył w jakiś taki sposób mistyczny. Jestem pewny, że on wykonywał codzienne zajęcia, jakieś obowiązki, odpowiedzialności, że on to miał. Ale gdziekolwiek się udawał, cokolwiek czynił, cokolwiek robił, poświęcał to Bogu. On chodził z Bogiem, on prosił Ducha Świętego, aby pomagał mu, aby sam Bóg mu pomagał, aby Bóg go prowadził. A więc, bracia i siostry, tak naprawdę nic nie jest w stanie nas oddzielić od Bożej miłości. Tak jak jest powiedziane w liście do Rzymian, bo to od nas naprawdę zależy. Gdziekolwiek byś był i cokolwiek byś czynił, zwróćmy uwagę, że podczas prześladowań zamykano tych bardzo gorliwych chrześcijan do więzień, do lochów, więziono ich, trzymano ich w jakichś ciemnicach i ci ludzie, którzy to robili, myśleli, że w ten sposób jakby zgaszą ich tą wiarę, miłość, że sprawią, że oni po prostu przestaną wierzyć w Jezusa. A ja czytałem świadectwa właśnie takich ludzi, którzy byli w takich właśnie okolicznościach i pewna siostra, ona miała tak wielkie przeżycie Chrystusa właśnie w jakimś tam lochu bardzo ciężkim i ona powiedziała, że ze względu na obecność Bożą, to te lochy wydały jej się jak pałace królewskie. Dlatego, że Jezus tak ją błogosławił, tak dotykał, w niesamowity sposób pomagał, pocieszał, objawiał jej swoje słowo, chociaż nie miała Biblii, nie mogła czytać, ale Pan jej objawiał, mówił i prowadził ją w nadnaturalny sposób. Więc tak naprawdę nic nie może zgasić nas. To naprawdę dużo od nas zależy. Zwróćmy uwagę, Jan został wysłany na wyspę Patmos z powodu zwiastowania Ewangelii, z powodu zwiastowania Słowa Bożego. Tam byli bardzo poważni kryminaliści, przestępcy zamykani na tej wyspie Patmos. Jan znalazł się z nimi, razem z nimi. Ale czy to spowodowało w Janie jakieś, nie wiem, zgaszenie? Zwróćmy uwagę, że właśnie z tamtego miejsca, właśnie tam otrzymał to niezwykłe objawienie, które my dzisiaj czytamy. Właśnie stamtąd, z wyspy Patmos, kiedy on popadał w zachwycenie przed Bogiem, kiedy miał z nim relację, bliską więź. Więc bracia i siostry, tak naprawdę nie ma wytłumaczenia dla nas. Gdziekolwiek jesteś, walcz o społeczność z Bogiem. Cokolwiek robisz, czy pracujesz, czy może długo pracujesz, to bądź jak Noe. Możesz chodzić z Bogiem, możesz powierzać Mu każdą czynność, którą robisz. Możesz Go prosić o pomoc. Wówczas twoja praca będzie też błogosławiona przez Jezusa. Więc to naprawdę dużo od nas zależy, od naszego serca. Czy te rzeczy zewnętrzne będą miały na mnie wpływ? Czy one zgaszą i wykręcą ten prawdziwy obraz Królestwa Bożego. Wielu ludzi ma takie też doświadczenie, złe doświadczenie. Gdzieś tam mogli być źle potraktowani albo mogli się zawieść na jakimś tam człowieku czy na wielu nawet ludziach. Mogli być w jakimś miejscu, gdzie głoszono jakieś złe rzeczy, fałszywą naukę. I bardzo często tacy ludzie chodzą potem w goryczy i wydaje im się, że to im się tylko wydaje, że wszystko wokół jest właśnie takie. Z tego powodu, że oni mieli jakieś złe doświadczenie, to wcale nie oznacza, że nie ma dobrych doświadczeń. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, jeżeli jest coś, co podrabia, powiedzmy, fałszywe pieniądze, to dlaczego powstały fałszywe pieniądze? Ponieważ są prawdziwe. I te falsyfikaty, te podróbki są dowodem tylko na to, że istnieje coś prawdziwego. Coś, co jest cenne w oczach Boga. A więc to, że ktoś przeżył jakąś złą rzecz, nigdy nie powinien pozwolić sobie na nieprzebaczenie, na jakąś gorycz w sercu. Zwróćmy uwagę, jak Pan Jezus zniósł wiele od grzeszników. Możemy naprawdę mnożyć tutaj przykłady, chociażby Józefa, który został sprzedany w niewolę przez swoich braci. On był im w stanie błogosławić, był w stanie im wybaczyć i modlić się za nimi. Więc bracia i siostry, wszystko tak naprawdę jest w sercu człowieka, wszystko tak naprawdę jest w nas. Czy my na to zezwolimy, aby opanował mnie jakiś duch zwątpienia, goryczy? Czy na to zezwolę? Mamy oręż duchowy i to jest modlitwa. Bardzo prosty oręż duchowy, modlitwa. Dzisiaj rano mieliśmy spotkanie z braćmi i przeżyliśmy naprawdę obecność Bożą. Bóg dał nam duchowy oręż, to jest modlitwa, bracia i siostry, to jest post. Możemy walczyć, możemy modlić się i wołać i prosić i oczekiwać na łaskę Bożą, aż Pan odpowie. Więc bracia i siostry, jakże to jest ważne, abyśmy szukali zawsze Bożego Słowa, byśmy szukali Słowa, które nam jest potrzebne, Słowa, które dla nas Bóg przygotował, bo każda sytuacja, choćby nie wiem jak trudna, jak ciężka, problem czy doświadczenie, Bóg naprawdę ma wyjście z każdej jednej sytuacji. Bóg ma wyjście, Pan Jezus jest drzwiami dla owiec i On ma wyjście z najtrudniejszej sytuacji w życiu człowieka. I Pan chce nas prowadzić w taki cudowny sposób, nadnaturalny sposób, tą wąską drogą, abyśmy znali Jego ścieżki, abyśmy znali też Jego głos. I dali się prowadzić tą właśnie wąską drogą. Chciałbym dzisiaj dzielić się na temat naszej pozycji w Chrystusie, jaką mamy pozycję jako Kościół, co uczynił dla nas Bóg, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. I chciałbym również podzielić się, jak wielkie znaczenie ma krew Pana Jezusa Chrystusa dla nas, dla Bożych dzieci. W psalmie 91 czytamy takie słowa, może przeczytamy. To nie jest długi psalm, chciejmy posłuchać. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, bo On wybawi Cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy piórami swymi okryje Cię. I pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie, owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych, dlatego że Pan jest ucieczką Twoją. Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją, nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego, albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli, na wszystkich drogach Twoich, na rękach nosić Cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej, będziesz stąpał po lwie i po żmiji, lwiątko potwora rozdepczesz. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Tutaj jest powiedziane, kto mieszka pod osłoną najwyższego Boga. Kto przebywa w cieniu wszechmocnego Boga. Bracia i siostry, tak naprawdę jest to obraz i tak jakby słowo, które wskazuje nam na życie pod osłoną krwi Chrystusa. Te słowa mówią nam o życiu pod ochroną najwyższego Boga. Żyć pod osłoną Boga, przebywać w Jego cieniu. Mówić do Boga, ucieczko moja. Czy tak jest w naszym życiu naprawdę, bracia i siostry? Zadajmy sobie to pytanie, czy uczyniłem Boga tak naprawdę grodem moim warownym? Czy uczyniłem Go twierdzą w moim życiu? Czy On jest moją ucieczką, tym jedynym prawdziwym schronieniem? Czy mam jeszcze jakieś inne miejsca, w które uciekam? Czy mam jeszcze jakieś inne sposoby rozwiązywania swoich problemów, jakieś inne metody, na których chciałbym jeszcze polegać? Może jakiś spryt, swoje jakieś własne pomysły. Ale zwróćmy uwagę, tak naprawdę ten psalm mówi nam o prostej wierze. To jest prosta wiara w Boga. Bardzo prosta wiara w Boga. Kto mieszka pod osłoną Boga? W Starym Testamencie, na podstawie Starego Przymierza, możemy zobaczyć wielu takich, którzy mieszkali pod osłoną Boga Najwyższego. I Bóg czynił to przez łaskę w ich życiu. Bóg zawsze działał przez łaskę, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. W Starym Przymierzu Pan czynił to w sposób taki, można powiedzieć, wybiórczy. Natomiast w Nowym Przymierzu, zgodnie z tym, co powiedział Joel, obietnicy, która mówi nam o tym, że Pan wyleje ducha na wszelkie ciało, że każdy człowiek będzie tak naprawdę mógł wzywać imienia Pańskiego. Każdy, kto uwierzy, kto narodzi się na nowo, może żyć pod ochroną krwi Jezusa, pod osłoną krwi Jezusa. Kto przebywa w cieniu wszechmocnego Boga, to jest człowiek pokorny, który nie wychodzi, nie wyprzedza Boga, nie wyprzedza Go w Jego działaniu, ale idzie posłusznie, pokornie za swoim Stwórcą, słucha, jest słuchany w Jego głos. Nie chce działać sam, pochopnie, żyć w cieniu, to znaczy patrzeć nieustannie na Stwórcę, iść dokładnie za Nim, nie wyprzedzając Go. Bóg jest naszą ucieczką wówczas, jest naszą twierdzą. I zwróćmy uwagę, jak chroni niezwykle nasze życie. Wybawi cię od sidła ptasznika. Możemy czytać o zasadzkach, pułapkach diabelskich, o których mówi Paweł, apostoł Paweł. Są różnego rodzaju pułapki i zasadzki szatana, w które on chce wprowadzić, wciągnąć dzieci Boże, zwieść, doprowadzić ich do takiego miejsca. Sidło jest miejscem, jest to taki rodzaj urządzenia, z którego nie ma wyjścia. Jeżeli ktoś wpada w sidło, jakieś zwierzę, ona jest w potrzasku, ona nie ma wyjścia. Ktoś musi mu pomóc. A więc sidło jest to takie miejsce, gdzie diabeł chce wprowadzić człowieka, wepchnąć go tam, bądź podstępem wprowadzić, poprzez jakąś, wykorzystując jakieś może cechy człowieka, jakąś naiwność, ufność. Biblia mówi, abyśmy doświadczali wszystkiego i tego, co dobre, się trzymali. Abyśmy nie byli tacy bardzo ufni wobec wszystkich. Nie każdemu duchowi wierzcie. Biblia mówi o tym bardzo wyraźnie. A więc Pan jest tym, który chroni nas od zarazy. To jest duchowa zaraza, duchowe zwiedzenie, ten duchowy zły pokarm. Jest tym, który nas chroni. Prawdziwie myśli o nas. I tutaj to są obietnice, ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. Przyjdzie dzień wywyższenia, bracia i siostry. Biblia mówi o tym, abyśmy uniżyli się pod mocną ręką Boga, a wywyższy nas czasu swego. Przyjdzie ten dzień wywyższenia Kościoła, kiedy Pan Jezus Chrystus powróci w swojej chwale. Kościół stanie u boku Chrystusa i Biblia mówi, że wówczas będziemy do Niego podobni. Wywyższę Go, bo zna imię moje, polega na moim imieniu. Bracia i siostry, wielu ludzi powołuje się na to, że zna imię Pańskie, ale jakże ważne jest to, żeby Bóg znał Ciebie. Żeby Bóg Ciebie znał. To jest to, co możemy czytać w Psalmie 16, gdzie Bóg zapowiedział, ci, którzy chodzą za obcymi bogami, ci, którzy chodzą za cudzymi bogami, nie wezwę ich imion wargami swoimi. Pan takich ludzi nie zna. Zwróćmy uwagę, że jest powiedziane, chociażby w tej przypowieści o pannach, 10 pannach, te, które nie miały oliwy, nie miały oleju, pukały, stukały, kiedy drzwi były już zamknięte, a one usłyszały odpowiedź: nie znam was, nie znam was. Więc człowiek może żyć po swojemu, może powoływać się na to, że zna Jezusa, ale jakże ważne jest, żeby Jezus nas znał, żeby Duch Święty świadczył w twoim sercu, że jesteś dzieckiem Bożym. Duch Boży świadczy w naszych sercach, poświadcza nam to, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jest tutaj powiedziane: po lwie i po żmii będziesz deptał, po lwie i po żmii będziesz stąpał. To jest zwycięstwo nad mocami ciemności. To jest autorytet, który mamy w Jezusie Chrystusie, autorytet, który mamy w Bogu, bracia i siostry. A więc kto mieszka pod osłoną Najwyższego i ten, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, taki człowiek mówi do Pana: Ty jesteś moją twierdzą, Ty jesteś moją ucieczką. I tutaj widzimy, z tego powodu, z tej prostej wiary są niezwykłe obietnice, o których czytamy, które jak najbardziej są dla nas realne, prawdziwe. Moglibyśmy dzielić się świadectwami i opowiadać o tym, jak Bóg okazał swoją wierność, w jaki sposób pomógł tobie czy mnie. W Ewangelii świętego Jana w 15 rozdziale Pan Jezus mówi takie słowa, 2 wiersz. Może od pierwszego. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Więc widzimy, Pan Jezus, to jest taka bardzo znana przypowieść, gdzie Pan Jezus mówi o tym, że jest krzewem. I mówi tutaj o latoroślach. Zostaliśmy wszczepieni w ten szlachetny krzew. Pamiętajmy o tym. I zgodnie z tłumaczeniem, tym wiernym tekście, jest powiedziane, abyśmy nie wzbijali się w pychę z tego powodu. Zostały odłamane gałęzie, te szlachetne, po to, byśmy byli wszczepieni. Ale słowo uczy nas: nie wzbijaj się w pychę. I musimy pamiętać, że te szlachetne gałęzie będą przywrócone do krzewu w swoim czasie. Dlatego, że Bóg ma swój plan dla tego narodu, dla narodu izraelskiego. Bóg nigdy nie porzucił swego ludu. Biblia o tym mówi. To raczej ten naród porzucił Boga, ale nie Bóg. Bóg jest cierpliwy i On ma niezwykłą mądrość. I czytając Jego obietnice, widzimy, że nadejdzie dzień, kiedy ten naród będzie ponownie wszczepiony i wywyższony w cudowny sposób. A więc widzimy tutaj latorośle, które nie wydają owocu, są odcinane i wyrzucane, które nie wydają owocu. Ale te, które wydają owoc, Pan pracuje nad nami i oczyszcza. A więc widzimy, Bóg przeznaczył nas do tego, byśmy trwali w Nim. To jest to życie pod osłoną Najwyższego. Nie możemy być poza Chrystusem. Nie możemy być poza Jego Kościołem. Ponieważ trwanie w Chrystusie, bracia i siostry, jak moglibyśmy to zdefiniować, gdybyśmy czytali tylko Nowy Testament, tylko Nowe Przymierze, gdybyśmy czytali? Możemy zobaczyć kilka takich elementów bardzo ważnych. Trwanie w Chrystusie to nie jest tylko relacja sam na sam z Bogiem poprzez modlitwę i czytanie Słowa. Niektórzy ludzie tak to sobie wyobrażają, ale w taki sposób żyli prorocy Starego Testamentu, Starego Przymierza. My wiemy, te czasy skończyły się. Dzisiaj żyjemy w ciele Chrystusa. Bóg powołał nas, abyśmy byli Jego ciałem, abyśmy żyli dla Niego, byśmy wydawali owoc. A więc być w Chrystusie to jest również bardzo, to jest równoznaczne z tym, że jestem częścią Kościoła. Jestem częścią Kościoła. Nie jestem gdzieś poza Kościołem, ale jestem częścią tego Kościoła. Biblia uczy nas, że w tym pierwszym kościele oni mieli wszystko wspólne, ale tak naprawdę to była wspólna droga, jeden cel. Oni mieli wspólny rytm tego serca, duchowego serca. Ich serce biło dokładnie tak samo. Oznacza to, że mieli te same pragnienia, te same cele. Łączyła ich miłość, troska. Oni byli gotowi kłaść życie za swoich braci. Do tego byli zdolni, do poświęceń. Jakże to ważne, byśmy trwali w Kościele i byli w Kościele żywego Boga. Niedawno słuchaliśmy fragmentu Słowa Bożego, które mówi: nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń waszych, jak jest to u niektórych zwyczaju. Oczywiście są takie sytuacje, które są jakieś tam, powiedzmy, ekstremalne i o tym nie mówimy. Ale jeśli człowiek ma wybór, może być na spotkaniu, a nie chce być z jakichś innych powodów, ale masz wybór i możesz tak naprawdę, to jest to niewłaściwe. Biblia mówi, że to nie jest właściwe, a nawet nienaturalne, ponieważ człowiek wierzący, ja pamiętam, odkąd nawróciłem się, odkąd otrzymałem Boże życie, to Boże życie, Boże namaszczenie, które daje Duch Święty, którym jesteśmy zapieczętowani, bracia i siostry, zawsze daje nam wewnętrzne pragnienie, aby być w relacji z braćmi i siostrami. Pamiętam, jak jechaliśmy gdziekolwiek, do jakiegoś miasta, robiliśmy, no mieliśmy czasami takie różne sytuacje, gdzie trzeba było gdzieś tam wyjechać, to pierwszą rzeczą, którą robiliśmy, szukaliśmy, gdzie jest zbór, gdzie jest Kościół, gdzie ja mogę pójść i mieć relację z Kościołem, nakarmić się Bożym Słowem. To jest bardzo ważne, bracia i siostry. Oczywiście każdy z nas ma swoje miejsce, swój lokalny zbór, w którego jest częścią, gdzie służymy Bogu, gdzie jesteśmy powołani do tego, aby przynosić owoce. A więc widzimy, trwać w Chrystusie to jest nie tylko to, że mamy osobistą więź poprzez słowo i modlitwę, ale również trwanie w Kościele. Trwanie w Chrystusie poprzez wiarę, żywą wiarę, poprzez krew Chrystusa, poprzez Ducha Świętego, którym jesteśmy zjednoczeni. Duch Boży nas jednoczy. Duch Boży przepływa przez nas. To Boże życie przez nas przepływa. I czasami znajduje na swojej drodze jakąś tamę, jakiś opór. Tą tamą, tym oporem jest nic innego jak grzech. Grzech może zatamować, może spowodować, że to Boże życie nie przepływa tak, jak powinno przepływać. A więc Bóg nie chce, aby ktokolwiek trwał w jakimś grzechu. Biblia mówi: wyznawajcie grzechy. Wyznawajcie grzechy jedni drugim. Wyznawajcie grzechy. Jeśli kto potknie się, pamiętajmy, mamy orędownika Jezusa, który jest odkupieniem za grzechy, wszystkie nasze grzechy, bracia i siostry. One zostały już osądzone. To jest jedna ofiara, o której czytamy w liście do Hebrajczyków. Jedna raz na zawsze, na całą wieczność, Bóg ustanowił tę ofiarę w swoim Synu Jezusie Chrystusie. abyśmy przychodzili do Niego, abyśmy wyznawali swoje grzechy. Jest tutaj powiedziane, że kto nie trwa w Chrystusie, kto nie trwa w Chrystusie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl. A więc widzimy, że tak naprawdę, widzimy tutaj dwie takie rzeczy, bardzo istotne, ważne. Trwanie w Chrystusie powoduje to, że możemy wydawać owoc dla Boga, ten właściwy owoc dla Boga i również to, że jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy bezpieczni. Poprzez trwanie w Chrystusie, bracia i siostry, jesteśmy bezpieczni. Pan nas zachowuje. Pan, On trzyma swoją rękę, swoją łaskę nad nami poprzez trwanie w Jezusie Chrystusie. Natomiast człowiek, który nie trwa, może zostać wyrzucony, pochwycony i wyrzucony. To jest powiedziane takie, zbierają i wrzucają w ogień. Może być pochwycony przez lada naukę, przez jakąś fałszywą rzecz. Jak wielu tak zostało już przechwyconych i pochwyconych i oszukanych przez szatana, oszukanych przez diabła. Więc bracia, siostry, jakże ważne, abyśmy my to rozumieli, byśmy poprawnie to rozumieli. To jest nasza pozycja w Kościele. To jest to, co Bóg nam wyznaczył. Taki styl życia Pan dla nas przeznaczył. Jest to bardzo błogosławiony styl życia, bardzo obfity, bardzo łaskawy. Czytajmy teraz list Pawła do Efezjan. To jest znane miejsce Słowa Bożego. Czytamy tutaj w pierwszym rozdziale od 15 wiersza. Paweł mówi tutaj, jest tutaj ta modlitwa Pawła, a o to, aby Bóg otworzył oczy serca, aby została objawione dziedzictwo, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. Abyśmy wiedzieli, do czego Bóg nas przeznaczył, abyśmy wiedzieli, jak wielka jest łaska Boża, jak wielkie dziedzictwo, jak potężne i głębokie Królestwo Boże jest. Abyśmy chociaż cząstkę tych rzeczy tutaj na tej ziemi mogli poznać, bo jest cząstkowe nasze poznanie. A więc widzimy tutaj, jest tutaj powiedziane, Paweł modli się o to, abyśmy zostali oświeceni. I teraz czytamy dalej, 20 wiersz. Jaką okazał w Chrystusie, to jest mowa o łasce, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. I chcielibyśmy teraz 6 wiersz przeczytać z 2 rozdziału. I wraz z Nim wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. A więc widzimy tutaj w tym 2 rozdziale jest mowa o upadkach, o grzechach, tak jak my kiedyś żyliśmy, w ciemności, będąc pod wpływem ducha tego świata. Nie znaliśmy Boga, z dala byliśmy od łaski Bożej, ale czytamy, tak jak Bóg wzbudził Chrystusa z martwych, tak i nas wraz z Chrystusem wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. To jest ta duchowa pozycja Kościoła. Zwróćmy uwagę, że tu jest powiedziane o Jezusie wcześniej, że On jest posadzony ponad wszelką władzą, zwierzchnością, mocą, panowaniem, wszelkim imieniem, jakie może być wymienione i że wszystko jest poddane pod Jego stopy, pod Jego nogi. A więc Jezus jest wywyższony. Tego jeszcze dzisiaj nie doświadczamy, nie widzimy. To jest zapowiedź, to jest autentyczna prawda, rzeczywistość, ale przyjdzie nam to oglądać, kiedy Pan Jezus Chrystus powróci. Kiedy nasz Pan powróci, Biblia mówi, wszelkie kolano przed Nim ugnie się i każdy język będzie musiał wyznać, że Chrystus jest Panem. A więc przyjdzie nam to oglądać, podziwiać, radować się i cieszyć i chlubić z Chrystusa. Ale widzimy, że tak jak Chrystus został wzbudzony z martwych, tak i my z naszych grzechów zostaliśmy wzbudzeni z martwych. I zwróćmy uwagę, osadzeni w Chrystusie Jezusie, wraz z Nim w okręgach niebieskich, a więc to jest duchowa pozycja Kościoła. Nie chciejmy myśleć tu jakoś mistycznie, ale to jest duchowy autorytet Kościoła. To jest powiedziane ponad wszelką władzą, tak jak Chrystus, tak i my jesteśmy ponad wszelką władzą i mocą i imieniem, ponad wszelkim stworzeniem, również ponad szatanem, ponad diabłem. Bóg dał autorytet swojemu Kościołowi, abyśmy to wiedzieli, abyśmy przez wiarę przyjmowali te obietnice. Oczywiście chodzi tutaj o duchową stronę naszego życia. Niektórzy ludzie rozumują to w taki sposób, bardzo cielesny, chcą tworzyć jakby Królestwo Boże na tej ziemi, na tym świecie. Ja sam kiedyś byłem świadkiem, kiedy to pewien człowiek miał takie ogniste przemówienie, powołując się na te fragmenty, że jesteśmy ponad wszelką mocą, ponad wszelkim panowaniem, i zaczął wymieniać tutaj, co powinno być już nasze. Zaczął wymieniać jakieś najbogatsze banki świata. One powinny być już nasze. Powinny być już nasze. Bracia i siostry, czy o tym jest tu mowa? Czy o tym tutaj naucza Paweł? Absolutnie nie. Chodzi tutaj o duchową stronę naszego życia. O duchową stronę naszego życia. Jesteś wolny w Chrystusie. Masz autorytet w Chrystusie. Nikt nie może ci odebrać obecności Chrystusa. I nikt nie może cię oddzielić od Jego miłości. I możesz mieć zwycięskie życie w Jezusie Chrystusie. I diabeł nie może cię tknąć, ponieważ należysz do Chrystusa. Jesteś w Chrystusie umieszczony w okręgach niebieskich wraz z swoim Panem. A więc mieszkamy pod osłoną Najwyższego, bracia i siostry. Jesteśmy wszczepieni w ten szlachetny krzew. To jest nasze miejsce. Trwamy w Chrystusie. Widzimy to w Bożym Słowie. I tu czytamy w liście Pawła do Efezjan. To jest wielka prawda na temat Kościoła. Wielka prawda, którą Bóg nam przedstawia. Bóg chce, abyśmy to wiedzieli, byśmy mieli świadomość, abyśmy mieli głęboką świadomość, że możesz mieć zwycięskie życie, że możesz mieć panowanie w tym sensie, że jesteś poddany Chrystusowi jako Jego sługa i nie jesteś nikomu innemu poddany. Grzech nie będzie nad tobą panował. Szatan nie będzie miał nad tobą mocy ani władzy, dlatego że jesteś Bożym dzieckiem i umieszczony w Chrystusie. A więc poprzez wiarę zwyciężamy, bracia i siostry. Dlaczego tak się dzieje, że niektórzy ludzie odpadają jakby? Dlaczego tak się dzieje, że niektórzy ludzie odchodzą? Tak jak powiedzieliśmy na początku, w dużym stopniu zależy to od ciebie samego. W dużym stopniu zależy to od tego, czego tak naprawdę w życiu chcesz. Czego tak naprawdę w życiu pragniesz? Czy jesteś zdecydowany? Czy jesteś po prostu taki miotany jak żona Lota, która nie potrafiła opuścić Sodomy, jej serce było wciąż w Sodomie, chociaż otrzymała nakaz, aby nie oglądać się wstecz. Oglądała się wstecz. Dlaczego? Ponieważ jej wzrok szedł za jej sercem, za jej pragnieniem. Ona chciała tam być. Ona tam zostawiła te najwspanialsze miejsca, w których lubiła przebywać, swoich przyjaciół. Zostawiła swój cały światek, swój cały tak zwany światek. Nie potrafiła się rozstać z tą ziemią. Bracia i siostry, wielu chrześcijan ma z tym problem. Tak naprawdę nie wiedzą, czego chcą. I wówczas Bóg nie może dawać im tych duchowych skarbów. Nie może ich błogosławić w taki sposób, jak chciałby ich błogosławić. Paweł mówi, czy nie możemy ze wszystkiego korzystać? Możemy. Bóg daje nam wszystkiego w obfitości, abyśmy mogli z tego korzystać, mieć dział w tym życiu, zgodnie z tym, co Biblia mówi, nawet chociażby w kaznodziei Salomona jest o tym wiele powiedziane. Bóg chce, nikomu nie zabrania niczego, ale jest bardzo ważna rzecz, aby te sprawy ziemskie nas nie zdominowały, aby nie stały się dla nas najważniejszymi, abyś nie był człowiekiem, który mówisz, że ciągle nie masz czasu dla Boga. Ciągle nie mam czasu, brakuje mi czasu. A kto kradnie ci ten czas? Kto kradnie, kto jest tym złodziejem czasu? Czy to diabeł tak naprawdę wmawia nam, że nie mamy czasu? Ktoś kiedyś go zilustrował w taki sposób, że diabeł stoi koło człowieka jakby z jakimś takim biczem i w duchowy sposób go popędza i wprowadza go w taki stan jakby zaganiania, zapracowania, zabiegania. Takie powiedzenie jest, panuje w tym świecie. Nie wiem, gdzie ręce włożyć. Nie wiem, gdzie ręce włożyć. Ludzie czasami tak się zachowują, ale sami są sobie winni. Bardzo często sami sobie są winni, ponieważ nasz Bóg jest Bogiem pokoju, harmonii i porządku. I On pokazuje nam priorytety w Słowie Bożym. I pokazuje nam, co jest najistotniejsze i najważniejsze. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Wypróbujmy Pana Jezusa. Wypróbujmy to słowo, wypróbujmy tą obietnicę. Stawiaj zawsze Boga pierwszym, a zobaczysz, czy wszystko inne będzie ci dodane. Czy Pan nie będzie błogosławił później dzieła twoich rąk, czy nie będzie pomagał ci. Bóg jest wierny. Pan naprawdę jest wierny, jest łaskawy. On działa w cudowny, nadnaturalny sposób. Nie rozumiemy często Jego działania, ale Bóg umożliwia, daje człowiekowi możliwość taką, aby mógł we wszystkim być jednak, tak to możemy określić, takim w pewnym sensie niezawodnym, dlatego że Boga postawiłeś na pierwszym miejscu. Dlatego że Bóg jest twoją twierdzą, jest twoim królem, jest twoim panem. Jest królem i panem naszym. A więc, bracia i siostry, Bóg chce, abyśmy znali tę swoją pozycję, jaką, do czego Bóg nas powołał, do czego nas przeznaczył, abyśmy trwali pod osłoną Pana naszego, byśmy trwali w obecności Boga, w społeczności z Chrystusem, abyśmy żyli w taki sposób, by mieć bliską więź też z Jego Kościołem. Pamiętajmy, w okręgach niebieskich, ponad wszelkim panowaniem, ponad wszelkim imieniem, nikt nie jest w stanie zabrać ci Chrystusa i twojej wolności w Chrystusie. Nikt. Absolutnie nikt. Mamy naprawdę niezwykły autorytet w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niezwykły, potężny autorytet naszego Pana. A więc Bóg, On przeznaczył nas do tych rzeczy i tak jak czytaliśmy, byliśmy wcześniej w upadkach, w grzechach naszych. A więc Pan wziął nas z tego królestwa ciemności i przeniósł do Królestwa Bożego, do Królestwa Światłości. I w jaki sposób On to uczynił? Jak to się stało? Na jakiej podstawie? Jakim fundamentem Bóg to uczynił? Chcielibyśmy na chwilę otworzyć piątą księgę Mojżeszową, 16 rozdział i 21 i 22 wiersz, a potem 17 rozdział i 1 wiersz. Nie będziesz sobie sadził świętego drzewa jakiegokolwiek rodzaju przy ołtarzu Pana Boga Twego, który sobie zbudujesz. Nie postawisz też sobie pomnika, którego Pan Bóg Twój nienawidzi. Nie będziesz ofiarował Panu Bogu swemu cielca ani owcy, na których jest wada, jakiekolwiek brak, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana Boga Twego. Tutaj oczywiście jest mowa, to jest taka część na temat tego systemu ofiar, o którym możemy czytać w prawie Mojżesza. I my wiemy, że Bóg nakazał sporządzić ołtarz z naturalnych kamieni, które nie są obciosane, które nie są dotknięte ręką ludzką. A więc to miały być wybrane kamienie, zwykłe, normalne kamienie. I z tych kamieni nakazał zbudować ołtarz. I wiemy, że ołtarz to było miejsce, gdzie zarzynano zwierzęta. Dlatego, że zapłatą za grzech jest śmierć. I my wiemy o tym, że aby ten grzech mógł być przebaczony, zakryty, musiała być wylana krew. Życie za życie. Życie za życie. A więc zapłatą za grzech jest śmierć. I my musimy poważnie do tego bardzo podejść, poważnie do tego podchodzić. Ludzie, którzy nie znają krwi Jezusa, którzy nie mają, nie pokładają ufności w krwi Chrystusa, tacy ludzie są w duchowej śmierci. Tacy ludzie są w bardzo poważnych tarapatach, są oddzieleni od Boga. To, że są biologicznie, fizycznie żywi, to jest nic. Parą jesteśmy, która na krótko się pojawia, potem znika. A pamiętajmy, człowiek to nie tylko ciało, ale również duch i dusza. Dusza, która jest nieśmiertelna. I duch człowieka jest martwy, dopóki nie spotka Ducha Bożego, dopóki nie uwierzy Bogu, dopóki nie stanie się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. A więc ten ołtarz zbudowany był w bardzo surowy sposób. I w związku z tym, że tam zabijano zwierzęta, to był taki bardzo niemiły, nieprzyjemny widok. Pełno krwi. Tam było bardzo dużo krwi. I to wyglądało tak bardzo surowo. I zwróćmy uwagę, że wówczas Izraelici sadzili tam drzewa, zielone drzewa, po to, żeby jakoś zmienić może wizerunek tego ołtarza. Ale zwróćmy uwagę, Bóg zakazał to czynić, zakazał to robić. W jakim celu? Jak myślimy, bracia i siostry? Dlaczego Bóg zakazał? Abyśmy mieli świadomość, jak straszną rzeczą jest grzech. Abyśmy nie starali się jakoś wyłagadzać, abyśmy nie starali się tego jakoś upiększać, ale byśmy wiedzieli, że każdy człowiek, który rodzi się na tym świecie, rodzi się w grzechu. Rodzi się w grzechu, ma grzeszną naturę, posiada grzeszną naturę, rodzi się w grzechu, w związku z tym jest w duchowej śmierci. I on potrzebuje odkupienia, a to, że grzech nie jest taką prostą sprawą, to nie jest taka prosta, zwykła, banalna rzecz, bo widzimy, że życie za życie. Musiało być przelana krew. Czytamy w księgach mojżeszowych, że życie jest w krwi. Życie jest w krwi. A więc życie za życie musiała być wylana krew. I zwróćmy uwagę, Bóg nie pozwolił na to, aby upiększać ten ołtarz, ale on był taki surowy, aby człowiek mógł widzieć tą straszną rzecz, jaką jest grzech, tą odrazę grzechu, jak obrzydliwą rzeczą jest grzech, jak straszną rzeczą jest grzech. Dlatego Bóg zabronił, aby sadzić tam jakiekolwiek drzewa, aby upiększać ten ołtarz. I zwróćmy uwagę, Bóg wydał dyspozycję, aby nie ofiarować Bogu jakiegoś ułomnego zwierzęcia. To miało być doskonałe zwierzę. I w związku z tym my wiemy, że naszym barankiem paschalnym, ofiarnym stał się Pan Jezus Chrystus. Stał się Pan Jezus Chrystus i On wylał swoją krew za grzechy nasze. My wiemy, że krzyż to jest jakby ołtarz. Krzyż to jest ten symbol. To jest po prostu symbolicznie ołtarz. Pan Jezus został przybity do krzyża, a więc położony na ołtarzu, tak można powiedzieć. Przybity do tego krzyża. A więc to był na pewno straszny widok, okropny widok. Niektórzy ludzie starają się upiększyć ten krzyż. Starają się jakby pokazać trochę z innej strony, ale to nie jest tak. Tak naprawdę pokazuje to prawdziwą naturę człowieka, jacy jesteśmy, ta surowość tego ołtarza, bracia i siostry. Ta surowość tego ołtarza pokazuje, jacy my jesteśmy tak naprawdę. A więc wiemy, że to zwierzę musiało być czyste, bez wady, bez skazy. I takim był Pan Jezus Chrystus. U Niego nie znaleziono fałszu. On jest tym, którego nazwano prawdą. Nasza prawda to jest Chrystus, to jest osoba. On jest miłością, doskonałą miłością. Nie znaleziono fałszu, zdrady, najmniejszego grzechu w Jezusie Chrystusie. Dlatego ta ofiara, taką ofiarę mógł przyjąć Bóg Ojciec. Tylko taką ofiarę mógł przyjąć Bóg Ojciec w zamian za nasze dusze, w zamian za to, abyśmy my mogli żyć. Bracia i siostry, Jezus oddał swoje życie za nas. Zostaliśmy wykupieni przez krew Chrystusa, odkupieni przez tę krew. A więc jakże to jest ważne, byśmy o tym nieustannie pamiętali, rozmyślali nad tym, zastanawiali się nad tym, że Jezus Chrystus przelał swoją krew. Dlaczego my mówimy, że to jest święta krew? Bo Jezus jest święty. Dlaczego mówimy, że ona jest drogocenna? Ponieważ jest to najbardziej droga rzecz na świecie. Jesteśmy wykupieni nie srebrem, nie złotem. Zwróćmy uwagę. To nie ja nazwałem drogocenną, ale to Piotr nazwał krew Jezusa drogocenną. Czytamy o tym w pierwszym liście Piotra, w 18 wierszu i w pierwszym rozdziale. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą, krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. W liście do Efezjan również możemy czytać w pierwszym rozdziale i 7 wierszu. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. A więc tu jest wyraźnie powiedziane, że poprzez krew mamy odkupienie. Zostaliśmy odkupieni przez krew Jezusa Chrystusa. Wykupieni z tej pozycji, w której byliśmy. Byliśmy na straconej pozycji. Byliśmy pod panowaniem grzechu, pod wpływem kłamstwa diabła, szatana, zwodzeni przez ducha tego świata, przeznaczeni na sąd, na gniew, przeznaczeni na straszną męczarnię w przyszłości. O tym mówi Biblia bardzo wyraźnie. Ale Pan okazał nam łaskę. Bóg okazał nam wielką łaskę, wielką miłość. On nie chciał pozostawić człowieka w tym stanie grzechu. Dlatego posłał swojego Syna jako tego baranka paschalnego, drogocennego, czystego, świętego, niewinnego, który wylał swoją krew za nasze wszystkie grzechy. I teraz, bracia i siostry, bardzo ważna rzecz jest to, że kiedy my przychodzimy do pokuty, do upamiętania, jesteśmy przekonywani przez Ducha Bożego o potrzebie pojednania się z Bogiem, bo to jest dzieło Ducha. Nikt z ludzi nie jest w stanie ciebie czy mnie przekonać o tym, że jesteś na straconej pozycji. To Duch Boży, Duch Święty otwiera oczy człowieka, oczy jego serca, wprowadza go we wszelką prawdę i pokazuje mu jego stan twojego serca. Jesteś zgubiony, po prostu jesteś zgubiony, jesteś potępiony na wieki. Bez Jezusa jesteś potępiony przez całą wieczność. To jest straszne, ale Pan Jezus Chrystus, właśnie kiedy Duch Boży zaczyna działać w naszym sercu, zaczyna nas przekonywać, to my wyznajemy grzechy, które są świadome, których jesteśmy świadomi. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że nie wszystko jeszcze widzimy o sobie, nie wszystko jeszcze wiemy. Sam Pan Jezus powiedział, że mam wam wiele do powiedzenia, ale znieść tego jeszcze nie możecie. Zwróćmy uwagę, jak cierpliwie znosił różnego rodzaju zachowania, niedojrzałość uczniów, ich grzeszenie, w jaki sposób znosił zachowanie Piotra, bądź tych, którzy chcieli siedzieć, jeden po lewicy, drugi po prawicy. To jest pycha. Pan to cierpliwie znosił. Wiecie, człowiek ma wiele takich zakamarków w swoim sercu, wiele takich rzeczy, które są gdzieś tam głęboko ukryte. My tego nie widzimy, ale kiedy przychodzi jakaś sytuacja, jakaś okoliczność, to może się to pokazać, kto tak naprawdę jakim jest. Czasami możemy mieć takie bardzo dobre zdanie na swój temat. Ja jestem wspaniałym człowiekiem, nie mam z tym problemu, z tamtym też nie mam problemu. Ja nie jestem taki czy inny, ale później okazuje się, oj, coś tak naprawdę nie jest ze mną w porządku. A myślałem, że nie mam z tym problemu, ale pokazuje się jakaś tam sytuacja, a w moim sercu pojawia się jakaś zazdrość, albo jakaś zawiść, albo gniew, albo złość. I często jest to nieuzasadnione, w ogóle nieuzasadnione. Nie mamy do tego prawa. Nikt z nas nie ma do tego prawa, aby zazdrościć, aby gniewać się, aby złościć się bezpodstawnie. Nie mamy do tego prawa, bracia i siostry. A więc różne, ja to tylko tak troszeczkę o tym mówię, ale naprawdę tak jest. Jest wiele rzeczy ukryte w sercu człowieka. I zwróćmy uwagę, co właśnie z tymi grzechami, o których nie wiemy, one również są przebaczone. To jest jak prawo. To jest ta ofiara, ona jest równoznaczna, tak jakby dokonał się jakiś coś w zasadzie tak naprawdę. To jest najważniejsze wydarzenie w dziejach ludzkości. Pan Jezus Chrystus, który umarł i zmartwychwstał. To jest najważniejsze wydarzenie w dziejach ludzkości. Nie możemy tego porównać do żadnego procesu, do żadnego jakiegoś sądu, do niczego. To jest tak wielkie wydarzenie. I ono jest prawomocne, ono działa jak prawo. A więc wszystkie grzechy zostały przebaczone, te, które nawet jesteś nieświadomy. Ale właśnie, jesteś nieświadomy i dlatego zostały przebaczone. Ale kiedy one są ujawniane, kiedy pokazują się na światło dzienne i ty zaczynasz to widzieć poprzez łaskę, przez Ducha Bożego, to już musisz coś z tym zrobić. To już musisz je wyznać, to już musisz nazwać je po imieniu. Jestem taki, zrobiłem źle, Panie, przebacz. Musi nastąpić wyznanie, żal, również żal, skrucha, prawdziwe upamiętanie, prawdziwe odwrócenie od tego grzechu, a wręcz prosić Boga o takie obrzydzenie do tego grzechu. Więc jakże to jest ważne, byśmy my to rozumieli, bracia i siostry, że wszystkie grzechy zostały raz na zawsze osądzone tam na Golgocie, na krzyżu, raz na zawsze. Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków, że to była jedna, jedyna ofiara przez Boga zaplanowana. A więc wszystkie grzechy zostały tam osądzone, wszystkie, każdy jeden. A więc ten, który nie ujrzał światła dziennego, jeszcze nie wiesz, że taki jesteś. Pan przebacza, Pan wybacza. Zwróćmy uwagę, to jest właśnie dzieło łaski. To jest właśnie dzieło łaski, tak jak ten łotr na krzyżu, który zobaczył swoją winę, swój grzech. A pewnie tego było o wiele, wiele więcej niż to, co zobaczył w ostatniej chwili swojego życia. A Pan powiedział do niego, dziś będziesz ze mną w raju. A więc jakże ważne jest to, byśmy to rozumieli, wiedzieli. Tu nie chodzi o to, że na przykład Bóg pokazuje ci, objawia ci poprzez lustro Bożego Słowa, poprzez Ducha Świętego, przez różne okoliczności. Bóg przemawia, że masz problem z czymś, masz jakiś grzech, masz problem. I ty możesz powiedzieć, o, on już jest już przebaczony. Nie, wtedy nie jest przebaczony. Jeśli ty go nie nazwiesz po imieniu, że to jest grzech i go nie wyznasz i nie przyjdziesz do Jezusa z tym, prosząc go o wybaczenie, to ten grzech będzie, to będziesz nadal trwał w tym grzechu. Więc to jest bardzo ważne, byśmy my to prawidłowo rozumieli. Pan Jezus Chrystus oddał swoje życie, wylał, innymi słowy, wylał swoją krew, oddał swoje życie, bo życie jest we krwi, przelał swoją krew. Po to, byśmy my nie musieli być potępieni. Stał się przekleństwem. Przeklęty, kto zawisł na drzewie. Tak, ze względu, abyśmy my nie byli przeklęci, bracia i siostry. Ale wiemy, że poprzez to On zwyciężył piekło i śmierć, bo stąpił do podziemi i jeńców wywiódł w górę. I w objawieniu Jana możemy czytać, że On ma klucze piekła i śmierci. Nasz Pan Jezus Chrystus jest niepokonany. Jest niezwyciężony, jest królem, jest panem i wszystko jest pod jego stopami, wszystko jest pod jego nogami, a on jest głową Kościoła, bracia i siostry. A więc Jezus Chrystus wylał za nas swoją krew, zapłacił za nas swoją krwią. O jakże to ważne, byśmy znali i wiedzieli, jak wielkie jest znaczenie krwi Chrystusa. Jak mamy to w praktyce stosować, tą krew Pana Jezusa? To jest po prostu głoszenie Chrystusa ukrzyżowanego. To, co mówił apostoł Paweł w liście do Koryntian. Zwróćmy uwagę, list apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy list, pierwszy rozdział, 18 wiersz. Paweł mówi, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. I teraz chcielibyśmy przeczytać drugi rozdział tego samego listu. I drugi wiersz. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości, w lęku, w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. A więc skąd jest ta moc Boża? Skąd jest duch i moc? To pochodzi, bracia i siostry, z krzyża, bezpośrednio z tej ofiary. Bezpośrednio z krzyża. Chrystus ukrzyżowany. O jakże wiele nam to mówi. Bo zwróćmy uwagę, to jest owoc posłuszeństwa naszego Pana. Diabeł zawsze atakował doktrynę o Trójcy. Zawsze. I dzisiaj też są różne takie jakieś tam odłamy, ludzie, którzy atakują tą doktrynę, naukę na temat Trójcy. Ale faktem jest to, że ci, którzy wierzyli w doktrynę o Trójcy, tacy ludzie mieli naprawdę wpływ na innych. Zakładali nowe zbory, zakładali misje, budowali sierocińce, budowali domy dla narkomanów, dla alkoholików, budowali szkoły, budowali szpitale, mieli wielkie błogosławieństwo i prowadzenie i mieli ogromny wpływ naprawdę na narody. Tacy ludzie. Ci natomiast, którzy odstępowali od tego, poza zamieszaniem, poza skłóceniem i zamieszaniem, kompletnie nic nie osiągnęli. Tacy ludzie bardzo szybko szli jakby w rozproszenie. A Pan Jezus powiedział, poznacie ich po ich owocach. My możemy tylko patrzeć na owoce. Tylko spojrzeć na owoce. Ci ludzie głoszą w taki sposób, no ale jaka jest moc? Nie ma żadnej mocy w tym. Jest tylko pusta mowa. Natomiast tutaj jest to poparte konkretnym owocem. A więc Pan Jezus Chrystus poddany jest Ojcu. Nie rozumiemy do końca tej relacji Ojciec, Syn i Duch, ale widzimy niesamowitą jedność, absolutnie doskonałą jedność. Widzimy doskonałą miłość między tymi trzema osobami. Doskonałą miłość. Doskonałą harmonię. To jest absolutnie doskonała, nieosiągalna wręcz. Harmonia, miłość, jedność, lojalność. To jest niesamowite wręcz. Dlatego diabeł nienawidzi tego, ponieważ jest to jakby wzór dla nas, abyśmy żyli w taki sposób w naszych małżeństwach, aby mieć taką jedność. Taką właśnie jedność. To jest nasz wzór. Abyśmy w Kościele mieli również taką harmonię, taki ład, taką lojalność, taką jedność, jak widzimy między tymi trzema osobami. A więc zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że Pan Jezus był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Aż do śmierci krzyżowej był posłuszny. I to jest owoc, to jest pokora, to jest poddanie. To jest prawdziwie Duch Chrystusowy. Zwróćmy uwagę, Pan Jezus powiedział, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Wspomnieliśmy o tym, aby badać duchy, nie każdemu duchowi wierzcie. O tym naucza nas Jan. I chcemy na chwileczkę przeczytać ten fragment z listu Jana. To jest pierwszy list Jana. 4 rozdział, 1 wiersz. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Potem poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Bracia i siostry, to jest powiedziane, że wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Dlatego, że Jezus jest w 100% człowiekiem i w 100% Bogiem. I gdyby nie było ciała, nie byłoby ofiary. Bo to było jedyne święte ciało na tym świecie, na tej ziemi, jakie kiedykolwiek chodziło po tej ziemi. Jedyny człowiek był taki. To był Jezus. To był Jezus. Jeden, jedyny, czysty, święty, bez grzechu. A więc dlatego ten duch antychrysta nie chce tego uznać, ponieważ jeśli nie ma ciała, nie ma ofiary. A jeśli nie ma ofiary, nie ma przebaczenia. A jeśli nie ma przebaczenia, to dalej jesteśmy w grzechach naszych, w śmierci. To jest taki mętlik, to jest takie zakłamanie, duch kłamstwa. Również wiemy o tym, że ciało, Pan Jezus przyszedł w ciele, dzisiaj jest w ciele, czyli w Kościele. My jesteśmy ciałem Chrystusa, gdzie powiedziane jest, że On sam jest głową tego ciała. Więc nie możemy tego lekceważyć i uważać za naciąganie. To nie jest naciąganie. Po prostu jesteśmy ciałem Chrystusa na tym świecie, na tej ziemi. A On jest głową tego ciała. A więc Jezus jest w ciele. Jest w Kościele. Jest w Kościele. I teraz, bracia i siostry, bardzo ważna rzecz. Jak objawia się ten duch antychrysta, a jak objawia się duch Baranka Bożego, duch Jezusa? Zwróćmy uwagę, jest pokazane, że Duch Boży w postaci gołębicy, on spoczął na baranku, czyli natura baranka, natura Chrystusa. Prawdziwie Duch Boży będzie spoczywał na tych, którzy mają tą naturę Chrystusową w sobie. Nie oznacza to, że ty jesteś doskonały. Nie oznacza to, że ty nigdy się nie rozzłościsz, nie pogniewasz, że jesteś taki już fenomenalny. To nie o to chodzi. Ale wiesz, co zrobić z grzechem. Jeśli zawinisz, to wiesz, co z tym zrobić. Możesz to wyznać. Możesz powrócić do pokoju. Możesz być tym, który pokój czyni, bo to są dzieci Boże prawdziwe, które ci są synami Bożymi nazwani, którzy pokój Boży czynią. Pokój, pojednanie, pokój. A więc widzimy, że Duch Boży wstępuje na naturę baranka. To jest po prostu pokora, to jest cichość baranka, pokora, poddanie. To jest życie w jedności, w harmonii, poddanie, współpracy. Zwróćmy uwagę, Chrystus był w doskonałej harmonii z Ojcem. Był we wszystkim Jemu posłuszny. To jest cecha baranka. I teraz, co się sprzeciwia temu posłuszeństwu? Jakże to jest trudne dla naszego ja, tak? Trudne jest. Czasami to nasze ja się tak podnosi. Jakże to ważne, abyśmy potrafili w Kościele rozpoznać głos Ducha Bożego, głos Ducha Świętego. Abyśmy potrafili rozpoznać autorytet Ducha Bożego, Ducha Świętego i być poddany pod ten głos. A on może być wypowiedziany z różnych ust, z przeróżnych ust, od różnych ludzi. I aby temu się poddać, bracia i siostry, to jest pokora, to jest poddanie. Na przykład ktoś głosi Słowo Boże, a ty go słuchasz. No i patrzysz, nie, to nie jest kaznodzieja, którego ja lubię słuchać. To jest człowiek, który, nie ma może takiego doświadczenia, więc co on może mi powiedzieć? I teraz, bracia i siostry, czy to jest właściwe, czy niewłaściwe takie patrzenie? Zwróćmy uwagę, że Bóg użył nawet osiołka, aby przemówić do proroka, do Bileama, który był zaślepiony. Nawet przez osiołka powiedział. A więc może użyć każdego osiołka. Może użyć mnie, ja o sobie mówię tutaj. Może takiego osiołka używać. Kiedy chce. Może każdego z nas użyć. Bracia i siostry, ważne, żeby rozpoznać ten głos i poddać się po to. Aby nie chwytać takiej postawy, nie przyjmować, że nie zgadzam się, bo różne takie za i przeciw. To jest po prostu ciało, to jest cielesność. Jakże ważne jest, aby te duchowe rzeczy w duchowy sposób umieć rozeznać. Ci, którzy mają Ducha Bożego, to te namaszczenie, które jest od Boga, w nich poucza ich o wszystkim. To namaszczenie Ducha Bożego informuje ich, poucza. Tak, to jest głos pasterza. Albo daje zaniepokojenie Duch Boży. Nie, nie słuchaj. To nie jest głos pasterza. Nie słuchaj. I tutaj nie chodzi o człowieka, kto to mówi, ale z czyjej inspiracji to mówi. Z jakiego źródła on przekazuje nam. To jest bardzo dla nas ważne. Abyśmy byli wtedy ulegli, poddani. Abyśmy potrafili współpracować, współdziałać. To jest bardzo ważna cecha Kościoła. Gdybyśmy pod tym kątem chcieli czytać nauczanie Nowego Testamentu, naprawdę jest bardzo dużo o tym powiedziane przez usta apostołów, a więc to nie było jakieś takie, powiedzmy, pomniejsze. Oni doceniali współpracę, doceniali posłuszeństwo. Widzimy Pawła, który wydawał polecenia, ale to nie były polecenia Pawła. Paweł przejmował coś od Pana, Paweł przejmował coś od Ducha Bożego, dlatego mógł tak mówić w autorytecie Chrystusa. My to widzimy w różnych miejscach, gdzie Paweł prosi o gościnę, gdzie Paweł prosi, aby kogoś przyjąć. Gdzie on oczywiście jest uniżony, on oczywiście nie rozkazuje, ale mówi w pewnym autorytecie, autorytecie Chrystusa. I to jest ważne, abyśmy umieli to rozpoznać, rozeznać, aby współdziałać, aby współpracować, aby żyć w jedności. Bo to jest najważniejsza rzecz. Żelazo oszczy się żelazem, a postępowanie bliźniego wygładza bliźni, wygładza ten drugi człowiek, drugi brat. Jesteśmy zbudowani tą budowlą Bożą, tak? Jesteśmy tymi kamieniami, można powiedzieć, nieociosanymi jeszcze, a więc ociosujemy się, ścieramy się między sobą i coraz bardziej gładsze te kamienie, coraz mniej tych ostrych krawędzi, coraz bardziej pasujemy. I to, co nas łączy, to jest to spoiwo, najważniejsze spoiwo, to jest miłość. Paweł o tym mówi, że spoiwem, to, co łączy Kościół, to jest miłość. Ta miłość agape, miłość Chrystusa. A w jaki sposób objawia się ten duch antychrysta? Duch antychrysta, bracia i siostry, to nie jest tak, że ktoś wejdzie, powiedzmy, ubrany w jakąś długą szatę tutaj, z jakąś dziwną księgą pod pachą i z kropką na czole i my od razu będziemy wiedzieli, że to jest jakaś inna religia, inne wyznanie, zupełnie coś, co jest przeciwne Bogu. To nie o to chodzi. Diabeł działa dzisiaj zupełnie inaczej, chociaż w ten sposób też, oczywiście tak, ale on jest bardzo przebiegły. Jest bardzo przebiegły, bardzo sprytny. I Paweł o tym mówi, przestrzega nas w liście do Koryntian. On mówi o tym, jak o tej przebiegłości, sprycie szatana. 11 rozdział drugiego listu Pawła. I Paweł mówi w 3 wierszu: obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone, nie odwróciły się od szczerego oddania Chrystusowi, bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Chrystusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. To jest jedno z miejsc, gdzie jest mowa o innym duchu, innej Ewangelii i innym Jezusie. Ale gdybyśmy czytali bardzo uważnie wszystkie księgi Nowego Testamentu, to w każdej jednej jest wzmianka na temat fałszywego ducha, fałszywej nauki, fałszywych braci. Jest bardzo dużo mowy na ten temat, bardzo dużo mowy. I widzimy, że dalej Paweł mówi, 13 wiersz może przeczytamy. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy przybierają postać apostołów Chrystusowych i nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. A więc widzimy, diabeł może przybrać postać anioła światłości, więc on nie wystąpi z rogami, z jakimś strasznym wizerunkiem, ale w takiej cichości, delikatności, jakby jak sam podróbka świętości, dobroci, on właśnie w taki sposób występuje. I teraz takie symptomy u ludzi, którzy są jakby pod wpływem tego diabelskiego ducha. To są takie podszepty. Ty jesteś kimś bardzo wyjątkowym, ale ludzie jeszcze tego nie poznali. Jesteś bardzo duchowym człowiekiem, ale jeszcze nikt na tobie się tak naprawdę nie poznał. I taki człowiek słucha, bo to ucho łechce, a te podszepty diabelskie sam na swój temat ma bardzo dobre duchowe zdanie. O, ja tak dużo rzeczy rozumiem. Jestem tak krótko może wierzący, krócej niż inni, albo o wiele krócej znam Słowo Boże, a tak wiele wiem, tak wiele widzę. No jeszcze szkoda tylko, że inni się nie poznali. Bracia i siostry, to jest nieprawda, bo zwróćmy uwagę. Gdyby człowiek był od Boga, to przede wszystkim rozpozna to duchowy świat. Diabeł będzie wiedział, kto jest sługą Bożym. Taki człowiek będzie miał sprzeciwy, a i również dzieci Boże, te, które posiadają Ducha Bożego, bardzo szybko poznają tego, który jest od Boga. Bardzo szybko poznają. Nie muszą o tym mówić. Nie muszą o tym trąbić. On sam też nie musi o tym mówić. To by było trochę takie, powiedzmy, nieładne, tak? Brzydko by pachniało, gdyby tak o sobie ktoś zaczął mówić. Jestem sługą Boga. Ja, Syn Boży. Przychodzę tu do was mówić jako dziecko Boże. To takie dziwne, nieprawdziwe. To nie jest duch Chrystusa. A więc, bracia i siostry, ktoś, kto ma takie właśnie myśli, ma szczególny duchowy talent. Jesteś bardzo takim wykorzystywanym człowiekiem przez Boga. Tylko jeszcze nie ma może wielkiego owocu, ale przyjdzie czas na owoc. To jest pycha. To jest po prostu pycha. My wiemy, że Bóg w taki sposób nie działa. Jak Bóg działa? Bóg mówi, jeśli uczyniłeś coś, sługo, a nic nie robisz, to jesteś nieużytecznym sługą. Tak działa Bóg. Nie wywyższa nas, nie rozpieszcza nas. Oczywiście miłuje nas, ale pamiętajmy, my jesteśmy sługami i służymy Królowi, a nie nam ktokolwiek powinien służyć i zastanawiać się nad naszą wspaniałą wiedzą, duchową wiedzą. A więc ten duch bardzo często diabelski, on oddziela ludzi od Chrystusa i w bardzo subtelny sposób ściąga uwagę na człowieka. Zamiast wskazywać na Chrystusa, wskazuje na człowieka. Wskazuje na wielkiego człowieka, zamiast na wielkiego Boga. Tutaj naprawdę musimy być ostrożni. Ja myślę, że każdy z nas miał jakieś takie podszepty, bo diabeł działa. Diabeł chodzi wokół jak lew ryczący. On nie zna twoich myśli, nie zna twojego serca, bo to jest zarezerwowane tylko dla Boga, ale szatan może poddać tobie jakąś myśl, może podrzucić ci jakąś myśl, może zaszczepić ci jakąś myśl, że jesteś wybitnym znawcą, że jesteś bardzo wnikliwym obserwatorem, że jesteś kimś szczególnym. Tu musimy uważać. Bardzo musimy uważać, bo to jest pycha. To są oznaki duchowej pychy, a wiemy, że pycha, ona chodzi przed upadkiem. Więc widzimy, że prawdziwie duch Chrystusa zawsze uwielbi Chrystusa, zawsze wywyższy Chrystusa. On przyniesie zbudowanie, przyniesie pokój, przyniesie radość, rozwiązanie twojego problemu. Przyszedłeś obciążony, a wychodzisz naprawdę odświeżony. Pan ciebie dotknął. To jest duch Chrystusa. Jesteś ucieszony i uradowany tym, że miałeś społeczność z Kościołem. Ponieważ wywyższony był Jezus Chrystus. To jest duch Chrystusa, kiedy Chrystus jest widoczny i tylko Chrystus jest widoczny. I tylko On jest podziwiany, a my żyjemy w Jego cieniu, pod Jego osłoną Najwyższego, ale również w Jego cieniu, w Jego cieniu. Jakże to jest ważne, byśmy umieli rozpoznać takie podszepty diabelskie. Ja pamiętam, słyszałem kiedyś takie świadectwo ludzi, którzy po prostu byli pod działaniem tak zwanych, no oni tak uważali o sobie, że są bardzo, bardzo tacy duchowi i mieli niezwykłe objawienia. I jakieś głosy im szeptały, że mają sprzedać swoją posiadłość. To byli farmerzy, bardzo bogaci ludzie, bardzo dobrze prosperujący i mieli wyjechać gdzieś tam za granicę na misję. I oni tak zrobili, sprzedali tę swoją posiadłość za śmieszną cenę, za bardzo małe, niewielkie pieniądze. Wyjechali gdzieś tam do, nie, chyba do Afryki, ale okazało się, że jest po prostu no, jeden wielki niewypał. Nie znają języka, nie wiedzą nic, kompletnie. Po jakimś czasie po prostu ze spuszczoną głową musieli wrócić do tego kraju, z którego wyjechali. No i niestety zacząć wszystko od nowa, ale tak byli już ostrożni, że bardzo ciężko było do nich w ogóle dotrzeć. Oni całkowicie zamknęli się jakby na głos Ewangelii, na głos Ducha Świętego. Wielu jest takich ludzi. Tutaj też pewna siostra z naszego zboru opowiadała o podobnej sytuacji, gdzie kobieta miała wszystko. Sprzedała, bo ona jakiś głos usłyszała. A ona sprzedała, pojechała gdzieś i nie wiadomo co z nią i jak. I Pan się zlitował w swojej łasce. No i trzyma przy życiu. I tak to tylko wygląda. Niestety, trzyma ją przy życiu. I jest na łasce, niełasce. A tak Bóg nie działa, bracia i siostry. Boże działanie jest takie, że ono musi mieć potwierdzenie w Kościele. Musi mieć potwierdzenie w Słowie. Musi mieć potwierdzenie przez Ducha Świętego. To jest też próba czasu, gdzie modlimy się, pościmy, wołamy, modlimy się, aby Bóg objawił. Poddajemy to licznym próbom. Prosimy, aby się nie pomylić, być ostrożnym. Czasami ludzie, tak, Bóg, Pan mi powiedział. Co to za Pan tak mówi? Co to za Pan? W taki sposób mówi. Tu trzeba naprawdę być bardzo rozważnym, bardzo roztropnym, prosić Boga o mądrość. Bóg chętnie daje i bez wypominania z wiarą przychodzić do Pana, prosić Go o mądrość. Ja pierwszy potrzebuję tej mądrości Bożej. Potrzebujemy, bracia i siostry, mądrości naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc widzimy, że krew baranka, krew Jezusa, poprzez to, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to jest źródło naszej mocy. Dlatego to powinno być zawsze w centrum naszego życia. Nie dlatego, że ty wiesz o tym. Niektórzy ludzie mówią, tak ja wiem, przestań już, coś nowego bym poznał. Ale tu nie chodzi o wiedzę. Tu nie chodzi o to, że ty będziesz poznawał i sobie selekcjonował to, co ty już wiesz. Tu chodzi naprawdę o moc, o zwycięstwo nad grzechem, nad szatanem, nad pokusą, o zwycięstwo, które daje nam Bóg. A to bierzemy poprzez to, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał na krzyżu Golgoty. Ta Jego ofiara, to wystarczy. Bóg nam dał swojego Syna, bracia i siostry, a z Nim, wraz z Jezusem, dał nam wszystko. Także powstańmy, aby podziękować Panu Jezusowi.